emitowany również na naszym kanale YouTube, YouTube Radia Wnet. Polecam Państwu bardzo serdecznie, żeby zobaczyć, co dzieje się w studiu, a będzie się działo. Dużo gości na żywo przyjdzie dzisiaj, czyli będzie obecnych w studiu. Przyjdzie dzisiaj do radia Magdalena Czernik, Ruch Obrony Szkoły, Piotr Wojciechowski, szef wielkiej firmy WB Electronics i Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji, czyli partii, która zyskuje chyba najwięcej w sondażach. Takie mamy plany na dzisiejszy poranek. Wiem, że już Dmytro jest, to specjalnie dla Dmytra z dzisiejszej Gazety Polskiej. Putin zaproponował Tuskowi rozbiór Polski. W lutym 2008 roku Władimir Putin miał zaproponować przebywającemu z wizytą w Moskwie premierowi Donaldowi Tuskowi udział w rozbiorze Ukrainy. Podczas tego samego spotkania prezydent Rosji miał również zagrozić, że jeśli w Polsce znajdą się elementy tarczy antyrakietowej, to rosyjskie pociski nuklearne zostaną wycelowane w nasze terytorium. I teraz łączymy się z Dmytro Antoniukiem.
Wojna w Ukrainie.
Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
Nie wiem, czy słyszałeś, to był cytat z wczorajszego drugiego odcinka filmu Wielki Reset o spotkaniu Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Polska postanowiła zrobić wielki reset w stosunkach z Rosją i w takiej rozmowie, która nie wiadomo jak się odbywała, ale Władimir Putin powiedział pół żartem, ale chyba pół serio, zaproponował Polsce rozbiór Ukrainy, powiedział: Lwów to polskie miasto, Ukraina to sztuczny kraj. Już wtedy, w 2008 roku, nawet w spotkaniach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydent Putin powtarzał takie słowa.
Całkiem wierzę w takie rzeczy i to jest całkiem w stylu Putina proponować w rozbiór Ukrainy, no i w ogóle w stylu rosyjskiego imperium te rozbiory. Jak pamiętamy, było 3 rozbiory naszej Rzeczypospolitej, ponieważ to też i ukraińskie ziemie wtedy wchodzili do składu. Także absolutnie nie dziwię się, że takie propozycje też padły z ust Putina.
Te propozycje, że takie propozycje padły, to zostało zatajone przed wtedy prezydentem Rzeczpospolitej Świętej Pamięci Lechem Kaczyńskim, ale to jest historia, chociaż ma znaczenie i też dla dzisiejszego dnia, ale noc w Kijowie, jak przeczytałem, znów nie była spokojna.
Tak, noc w Kijowie nie było spokojna, chociaż, szczerze mówiąc, ja nie słyszałem działań w przeciwrakietowej obrony. Nad Kijowem zastrzelono zostało dużo tych irańskich dronów typu Shahed. Ile dokładnie, my nie wiemy. Wiemy dopiero, że w tej nocy w całej Ukrainie wróg zastosował 30 tych Shahedów i 28 z nich zostało zastrzelonych. Niestety mamy informację z Lwowa, że we Lwowie doszło do wybuchu na jednym z obiektów infrastruktury krytycznej. Był pożar, ale nie ma informacji o ofiarach, nie ma, podobno nie ma zabitych albo rannych, dzięki Bogu, ale pożar był i we Lwowie było tej nocy głośno. Też wróg i podejrzewam, że to akurat były działania tych szachedów akurat we Lwowie. Co do Zaporoża, to też w Zaporożu słychać było eksplozję gdzieś około pierwszej w nocy i to już były nie szachedy, a rakiety S-300. Pod miastem słychać było te wybuchy i też doszło do zniszczeń, ale przepraszam, ale nie ma też informacji o zabitych albo rannych. No, także wczoraj była informacja o tym, że do Rosji przyleciał kolejny samolot z Iranu typu Il-76 i bez wątpliwości przywiózł te drony. No być może to nie z tej partii te drony uderzyły w Ukrainę, chociaż być może i akurat z tej. Być może oni tak szybko ich przerzucają, żeby wystrzelić w Ukrainę. Nie można tego wykluczyć. No a sytuacja na froncie dalej jest ku naszej korzyści, można tak powiedzieć. Niedaleko od Bachmutu, na północ od Bachmutu mamy drobne, ale sukcesy. Wróg, tam wyzwoliliśmy no kilkaset metrów, ale to też jest ważne oczywiście. Natomiast widać, że wróg przerzucił po prostu niewiarygodną ilość sił z broni żołnierzy akurat na kierunek spod Kremiennej do Limania i próbuje atakować bez końca w tym kierunku. Limań i Jampol w tym kierunku. Wszystko zgodnie z doktryną Putina, że obwody Ługański i Doniecki muszą być wyzwoleni, w cudzysłowie oczywiście. Tam wróg nie ma żadnych sukcesów, obrona ukraińska tam się trzyma i to jest najważniejsze. Też wróg próbuje też atakować na północy, na południe od Awdijewki, ale też bez żadnych sukcesów. Wczoraj mówiłem o tym, że na północ od Awdijewki wyzwoliliśmy przestrzeń w 1,5 kilometra, też to jest ważna informacja. No i co do południa, to już oficjalnie jest informacja o tym, że miejscowość Piaty Chatki na kierunku niedaleko od Dniepru i na kierunku na Melitopol i Tokmak, ona została wyzwolona i to otwiera nam też kolejne możliwości dla wyzwolenia już miasteczka, które nazywa się Wasylówka i znajduje się nad Dnieprem. To jest ważny też węzeł. Skąd możemy iść już na Tokmak i na Melitopol? No, to jest, to są nasze spodziewania oczywiście. Tam teraz jest dużo też i sprzętu i sił zbrojnych Rosji, chociaż jeszcze główne posiłki tam nie nadeszli. I wróg spodziewa się, że jego liczne linii obrony, które tam są wyryte, oni pomogą, i linie też pól minnych, oni pomogą obronić i Melitopol, i Tokmak. Cóż, to oczywiście bardzo zatrzymuje nasz postęp, naszą ofensywę, ale powoli ukraińskie wojsko idzie naprzód, tym bardziej, że wiemy, że też absolutnie daleko nie wszystkie siły przygotowane dla tej ofensywy są już zadziałane tam na froncie południowym.
Jeden z polskich generałów emerytowanych, który analizował sytuację na frontach ukraińskich, stwierdził, że ukraińska ofensywa ma być może ugrzęźnie nawet, że właściwie powinno przemieszczać się, powinna z szybkością 20 kilometrów dziennie, a tego nie zrobiła. Z kolei w Gazecie Polskiej tekst: Ukraina może wprowadzić taktyczną pauzę. W ciągu ostatniego tygodnia strona ukraińska w walkach na froncie wyeliminowała ponad 4600 rosyjskich żołnierzy. Tymczasem Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje o możliwym przeprowadzeniu przez ukraińskie siły zbrojne przerwy w operacjach uderzeniowych przeciwko siłom wroga, aby przeanalizować swoją taktykę w kontekście przyszłych działań wojennych. Dmytro?
No cóż, to jest ciekawe zdanie, chociaż ja znów nie jestem wojskowym ekspertem, ale myślę, że akurat w tej chwili taka przerwa, taktyczna przerwa w działaniach zaciepnych ukraińskich wojsk byłaby na rękę Rosjanom, moim zdaniem. Ja mogę się mylić, ale uważam, że teraz nie warto byłoby powstrzymywać takie działania. Chociaż znów, to wszystko oczywiście zależy od ilości naszych strat, ilości strat też w naszym ciężkim sprzęcie. I to wszystko wpływa oczywiście na przebieg tych działań, tej kontrofensywy ukraińskiej, nazwijmy to tak.
Generał i głównodowodzący szef wojsk ukraińskich. Po raz pierwszy widziałem dzisiaj jego wypowiedź, po raz pierwszy od kilku tygodni.
Ja wczoraj akurat widziałem informację o tym, że Walerij Zalużny, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, po raz pierwszy po prostu zamieścił informację i wideo z frontu, gdzie on przyjechał po raz kolejny, bo on jest na froncie bardzo często i teraz po raz pierwszy było rozmieszczone takie wideo w przestrzeni publicznej, gdzie widać, że Walerij Zalużny jest na froncie i po prostu jest w sztabie i decyduje, co będzie dalej.
Powiedział Dmytro Antoniuk o godzinie 9:30 w Studio Kijów i więcej informacji na temat tego, co dzieje się w Kijowie, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się we Lwowie, bo tam, jak powiedział Dmytro, dzisiaj została zaatakowana infrastruktura krytyczna. Artur Żak, jeśli odbierze telefon w poranku wnet, opowie o tym, co zdarzyło się we Lwowie, a teraz posłuchamy. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję, a teraz posłuchamy rozmowy Pawła Bobołowicza. To nie będzie premiera. Premiera tej rozmowy była w programie wschodnim. Ta rozmowa jest dostępna na stronie wnet.fm. A rozmowa wyjątkowa Pawła Bobołowicza z żołnierzem ukraińskim, z żołnierzem ukraińskim.
A jak to się stało, że postanowiłeś pójść na wojnę?
Це не війна, це як почався Майдан.
Nie zaczęło się od wojny, a od Majdanu. Byłem trochę takim baciarem i kiedy zaczęły się pierwsze starcia z policją, to postanowiłem, że trzeba jechać i bić się z policjantami, ponieważ z ich strony było dużo niesprawiedliwości i łamania prawa. Oni myśleli, że to oni są prawem, a tu nadarzyła się okazja, żeby im odpłacić pięknym za nadobne. I tak rozpoczęła się moja droga. Później agresja, aneksja Krymu i częściowo Donbasu. Szukaliśmy możliwości, aby pójść wojować, ale biorąc pod uwagę, że nikt z nas nie miał doświadczenia wojskowego, nie było to takie proste. Nie odbywałem zasadniczą służbę wojskową ze względów zdrowotnych. Nie nadaje się. Poszedłem do batalionu ochotniczego, w którym walczyłem w Ambrosivce i Staroambrosivce, no i w Iłowajsku. Bywaliśmy także na Sawur-Mohyli, ale to były tylko kilkudniowe wypady. Wszystko bardzo szybko się zmieniało. Na Dzień Niepodległości nasz oddział zrotowano. Kiedy zatrzasnął się kocioł, postanowiłem pójść do armii. Podczas przechodzenia komisji wojskowej mówiłem wszystkim lekarzom, że jestem zdrowy, mimo to, że miałem pełno blizn po operacji. Najbardziej interesujące było przechodzenie psychiatry, a mianowicie on mówi: dziecko, nie wiesz dokąd idziesz, jesteś chory na głowę, a ja mu na to, że dopiero stamtąd wróciłem. Popatrzył na mnie i podpisał kwit. Chirurdzy i inni lekarze także podpisali, bo nikt mnie nie badał, ponieważ nie skarżyłem się na stan zdrowia. I tak trafiłem do piechoty morskiej. Odsłużyłem kontrakt, wszystko się ustabilizowało i poszedłem do cywila. Jak wszystko ponownie się zaczęło i poszli na Kijów, to według mojej karty mobilizacyjnej powinienem dołączyć do mojej jednostki. Ale w momencie jej wyjścia na Czangarze obok Krymu została zniszczona. Bardzo dużo chłopców zginęło. Później ich dobili rakietą w Mikołajowie.
Swojej wojskowej частини, ja bym miał powrócić swoją wojskową частину під час повної мобілізації, але як вона була на виході на Чунгарі біля Криму, на той момент вони вже їх не було. Дуже багато хлопців загинуло, і потім ще добили їх ракетою в Миколаєві. А на той час зрозумів, що пішов на Київ, в Київ захищати.
Пошедłem bronić Kijowa, ponieważ rozumiałem, że Kijów to serce Ukrainy. Jakby Kijów padł, nie byłoby oporu na wschodzie czy też południu Ukrainy. I tak trafiłem do sił specjalnych operacji.
Na wschodzie czy na południu Ukrainy. Тому із Києва і так попав в ССО.
No i stąd twój pseudonim, twój pozywny, tak rozumiem, że to Morpiech to...
No, pozywny u mnie Wasio.
Mój pseudonim to Wasio, ale niektórzy mówią na mnie Morpiech.
No ja cię tak poznałem, a teraz słyszę, że nie, Wasio. A ten czas, kiedy byłeś w tym życiu cywilnym, na grażdance i w ogóle jak myślisz o życiu cywilnym, chcesz wrócić do cywila? Czy chcesz być zawsze już w wojsku? Jak ma wyglądać twoja przeszłość?
Chcę w cywilne życie. Armia klasno, no...
Nie, chcę do cywila. W wojsku jest fajnie, ale nie chciałbym jemu poświęcić swojego życia. Nie jestem wojskowym, tylko wojownikiem. Zostałem wezwany i robię swoją robotę, ale te formalne stosunki, yes sir, no sir, ta papierkowa robota, to nie dla mnie. Wiem, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak pododdział czy batalion jest na wyjeździe bojowym, a jak wygląda sytuacja po powrocie. Zaczynają się te statutowe przepychanki, a to nie dla mnie.
A kiedy wracasz się nazad, to zaczynają się... Именно статутная тяганина, и то не для мене.
No powiedziałeś, że byłeś tym baciarem, jak poszedłeś na Majdan, no ale jak wyjdziesz z wojska, to ty już jesteś teraz, nie jesteś już baciarem.
Oczywiście, że wojsko bardzo mnie zmieniło.
Kim będziesz? Co będziesz robić?
Co będę robił? Mam zamiar zajmować się budowlanką. Będę budował wielkie domy, zresztą tak jak budowałem.
Tak jak my je robili.
To był wywiad Pawła Bobołowicza z żołnierzem ukraińskim. Cały wywiad do odsłuchania na naszej stronie wnet.fm pod hasłem Program Wschodni, bo cały ten wywiad mogli Państwo usłyszeć w programie wschodnim, który jest w każdą sobotę od godziny 10 do godziny 11.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Czas na krótką piosenkę. Taki apel Wojciecha Młynarskiego. Ten apel Wojciecha Młynarskiego jest poprawny politycznie. Na zegarze godzina 7:32.
Reklama.
Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej wszystko.
Po reklamie.
7:32 to może tak.
Życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka, więc co tu kryć? Bardzo warto, warto jest żyć. Życie jest piękne.
Tomasz Kosakowski przy dźwięku tego dżingla właściwie wkroczył do studia, chociaż nie, siedział już w studio, bo trzeba mówić tak, jak jest, i czekał na moment, kiedy go przedstawię. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Będziemy rozmawiać o wystawie wystawie biało-czerwono-biała. To jest wystawa o wolnej Białorusi i to wystawa w Instytucie Polskim w Tel Awiwie. A pan jest tej wystawy koordynatorem.
Tak, dokładnie panie redaktorze. 30 czerwca o godzinie 11 przeprowadzimy pierwszy raz taką wystawę na terenie Izraela. Izrael jest ciekawym krajem, bo w Izraelu jest około 2 milionów ludzi, którzy są rosyjskojęzyczni. To są w większości Żydzi zarówno z Rosji, jak i z Izraela, czy z Ukrainy, jak i z byłego Związku Radzieckiego. Dlatego w ramach Instytutu postanowiliśmy poruszyć właśnie tematykę wolnej Białorusi. To jest temat taki trochę tabu. Nikt tego tematu nie poruszał tam od dawien dawna, dlatego to jest jakby taki początek debaty publicznej i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj Polski Instytut zgodził się na przeprowadzenie takiej wystawy.
To była pana pomysł i pana idea?
Nie, pomysł stricte Instytutu, natomiast mieliśmy taki pewien problem, ponieważ próbowaliśmy tą wystawę gdzieś przeprowadzić w jakiejś dużej galerii czy w jakimś dużym muzeum. Niestety spotkaliśmy się z taką reakcją odmowy, że tak powiem. No i stwierdziliśmy, że w końcu sami przeprowadzimy tą wystawę w Instytucie Polskim.
Rozumiem, że niedawno był pan w Tel Awiwie, był pan w Izraelu. Jakie pan odniósł wrażenie? Jaki jest stosunek, czy można mówić w ogóle o stosunku takim generalnym mieszkańców Izraela do tego, co się dzieje na Ukrainie, tego, co się dzieje na Białorusi?
Powiem tak, większość ludzi zdecydowanie ma takie postawy proukraińskie, natomiast kwestia tego, że Izrael przyjął, czy raczej politycy izraelscy przyjęli takie stanowisko neutralne, powoduje to, że duże organizacje, ani państwowe, ani rządowe, nie przyjmują udziału w takich jakichś oficjalnych, jakby nie ma oficjalnego stanowiska. Oficjalne stanowisko jest takie, że inaczej, rząd Izraela oczywiście mówi, że Izrael jest neutralny, natomiast MSZ izraelski i rząd Izraela wspiera Ukrainę i krytykuje agresję właśnie rosyjską na tereny Ukrainy.
Dlaczego to jest tylko taka jednodniowa ekspozycja?
To jest jakby poruszenie tym tematu. Chcielibyśmy zrobić to może też w innych miejscach. Natomiast chcemy po prostu otworzyć taką debatę publiczną na temat właśnie kwestii wolnej Białorusi, tak? Dlatego chcemy zrobić takie jednorazowe spotkanie, oczywiście przy wsparciu ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy zobaczyć, jak ludzie odreagują. To jest jakby taki początek otwarcia tego tematu.
My jesteśmy w studiu w Warszawie, a Magdalena Kusztal, dyrektor Polskiego Instytutu, jest w Tel Awiwie i przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, szalom, Tel Awiw pozdrawia Warszawę. Miło słyszeć pana redaktora, bardzo miło słyszeć Tomka. Także Tel Awiw was pozdrawia i jestem.
Proszę powiedzieć, w jakim miejscu jest Polski Instytut w Tel Awiwie?
Polski Instytut w Tel Awiwie jest w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji. Jest na prestiżowym bulwarze Rothschilda 3 w bardzo takim dystyngowanym i jakby to użyć nowoczesnego języka inteligentnym budynku. Więc warunki mamy wspaniałe, bardzo godne, z pięknym panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne, ale sercem naszego Instytutu jest biblioteka, gdzie mogą gromadzić się ludzie, gdzie mamy sprzęt, żeby streamingować różne spotkania dyskusyjne, kluby książki, różnego typu meetingi dotyczące kultury w różnych jej obszarach. No i właśnie tu, co Tomek wspomniał, w tej bibliotece, w Instytucie Polskim, będziemy mówić o białoruskich dążeniach do państwa demokratycznego, niezależnego, ale to nie będzie sensu stricte polityczna opowieść. To będzie o artystach, o sztuce białoruskiej współczesnej, która pokazuje te dążenia, tak, do ich pełnej niezależności i suwerenności. My jesteśmy instytutem zajmującym się dyplomacją publiczną i kulturą z jej wszystkimi odcieniami. Dlatego poprzez kulturę zainicjujemy pewnie to, co Tomek powiedział, taką pewnie początek takiej debaty. W instytucie nie ma przestrzeni, nie ma dużej przestrzeni wystawienniczej, więc my musimy pukać do różnych partnerów. Dla mnie jest to tyle jeszcze trudne, że ja dopiero jestem tutaj trzeci miesiąc, więc poznaję ludzi, poznaję partnerów, z którymi możemy kooperować i no na pewno temat białoruski i tych ich dążeń takich niepodległościowych jest tematem trudnym, ale nie niemożliwym, a dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Powiedziała pani, że jest od trzech miesięcy w Tel Awiwie. Z jakim przyjęciem się pani spotkała?
Fantastycznym, bardzo otwarte społeczeństwo, dążące, zwłaszcza, że właściwie nie spotkałam osoby, która gdzieś nie miałaby jakichś polskich korzeni w którymś pokoleniu. Więc te pokolenia, z którymi ja się już spotykam, to z wielkim sentymentem myślą o Polsce, mówią o Polsce, o kraju, gdzie były ich rodziny. Nie spotkałam się na płaszczyźnie takiej personalnej z jakąś agresją czy niechęcią. Owszem, bywają historie bardzo bolesne i bardzo smutne, ale to jest historia i zwykli ludzie bardzo dobrze wyedukowani, ludzie na różnym szczeblu społecznym są bardzo na Polskę otwarci. Trochę inaczej niestety i bardzo inaczej przedstawiają to media o tym charakterze takim liberalno-lewicowym. Tu już są o wiele, wiele trudniejsze i przykre treści się pojawiają.
Pani dyrektor, jeszcze ja tak, że tak powiem, taka moja dygresja. Może warto wspomnieć o wystawie właśnie, którą niedawno Instytut przeprowadził w Centrum Menachema Begina na temat właśnie generała Andersa, bo to była piękna, taka duża inicjatywa właśnie.
No tak, o to, co Tomek wspomniał, bo my z Tomkiem, Tomek jest naszym takim dobrym duchem Instytutu i bardzo kreatywnym człowiekiem, więc my od niedawna współpracujemy, z czego jestem bardzo zadowolona. Rzeczywiście w Centrum Menachema Begina otworzyliśmy razem z Instytutem Pamięci Narodowej wystawę poświęconą armii Andersa. Oczywiście Jerusalem Post gdzieś tam taką szpileczkę nam włożył, że no tak, jak Instytut Polski czy Ambasada Polska robią wystawę dotyczącą Polski, no to gdzie mogą zrobić tą wystawę? Wiadomo, że w centrum Begina, no ale jest tak, gdyby naturalne sam Begin był, były premier Izraela, był też żołnierzem armii Andersa. Bardzo fajna, duża wystawa, która no, zgromadziła naprawdę rzesze, powiedziałabym, rzesze słuchaczy, rzesze widzów. Przerosło to oczekiwania i nasze organizatorów, ale również i bardzo otwartych, właśnie bardzo otwartych ludzi dyrekcji Centrum Begina, pana Herzlamakowa, całego jego teamu, który bardzo z wielką życzliwością jest otwarty na Polskę, na wszystkie nasze działania. Mają zresztą piękne jest to centrum w Jerozolimie z widokiem na stare mury jerozolimskie. I zresztą teraz przygotowujemy dla ich researcherów, dla ich przewodników taką wizytę studyjną w Warszawie. Oni będą w lipcu, gdzie nie tylko będą, i ta wizyta będzie koncentrowała się tylko w Warszawie, ale nie będzie to szlak tylko śladami żydowskimi, ale również będą odwiedziny w Muzeum Powstania Warszawskiego, prawdopodobnie na Zamku Królewskim. Nad tym pracujemy, także pokazujemy też i naszą wspólną historię, i tą bolesną historię, ale i to, że 1000 lat byliśmy razem na ziemiach polskich.
O czym powiedziała Magdalena Kusztal, dyrektor Polskiego Instytutu w Tel Awiwie. Oczywiście my jesteśmy na szlaku do Zamku Królewskiego. Zapraszamy serdecznie do naszego studia. A jakich gości, to pytanie do Tomasza Kosakowskiego, jakich gości się spodziewacie tego 30 czerwca?
No na pewno będą osoby związane z ruchem społecznym, tak? Czyli chcemy zaprosić organizacje pozarządowe, które zajmują się tematyką ukraińską.
Czy białoruską.
I ukraińską, i białoruską, z tego względu, że jakby ten ruch wolnościowy, on jest jakby połączony zarówno, czy inaczej, o wiele silniejsze są środowiska proukraińskie, natomiast ten ruch jakby łączy zarówno osoby pochodzenia ukraińskiego, jak i białoruskiego.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za zorganizowanie tej telekonferencji w poranku wnet. Tomasz Kosakowski opowiadał o wystawie na temat wolnej Białorusi, która będzie w Instytucie Polskim w Tel Awiwie. Serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet. To może słowa zaśpiewa Dalida. krakowianka Magdalena Czernik, od lat budująca Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci i Ruch Ochrony Szkoły. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Po co pani przyjechała do Warszawy?
Oj, miałam tutaj sporo spraw. W niedzielę byłam na Marszu dla Życia i Rodziny. Było to bardzo miłe spotkanie z różnymi naszymi współdziałaczami.
No i jak było? Dużo było ludzi?
No deszcz padał, wie pan co, mi trudno ocenić spod parasolki, jak dużo było ludzi. Aczkolwiek no było, myślę, wystarczająco. Wiadomo, że nie wszyscy mogą przyjechać. To jest jednak marsz kierowany do środowiska, które jest no obciążone pracą w domu przy dzieciach malutkich często. Nie wszyscy dadzą rady przyjść, tak? Starsi też przychodzą. Tu widziałam też synów, dzieci, naszych znajomych, które już podrosły i idą w ślady rodziców. To zawsze mnie bardzo wzrusza, jak dzieci idą w ślady mądrych rodziców. I ten marsz był takim budującym wydarzeniem, bardzo, bardzo sympatycznym.
To pierwszy powód, a drugi?
A drugi powód, znacznie grubszy, to był kolejny dzień, poniedziałek, kiedy moje stowarzyszenie wraz z innymi, na przykład Stowarzyszenie Odpowiedzialnych Gdańsk, był z nami. Byli z nami nauczyciele z Poznania, z Katowic, z Rzeszowa, praktycznie no, z różnych zakątków Polski. Zebraliśmy się pod szyldem Ruchu Ochrony Szkoły i apelowaliśmy do ministra edukacji, jak i do rzecznika praw dziecka o wstrzymanie ideologicznego projektu edukacji włączającej, który niszczy nasze szkoły.
Co to za projekt?
To jest projekt, który pojawił się u nas z Wysoka, nie z Warszawy, tylko powstał w gremiach gdzieś między Genewą a Brukselą już dawno temu, bo to będzie za 30 lat trzeba będzie liczyć. I jest to projekt o pięknie brzmiącej nazwie edukacji włączającej. Nie będziemy nikogo wykluczać, nie będziemy segregować. My tu wszyscy razem pod jednym dachem i generalnie skierowany jest do szkół. I chodzi o to, i to już się stało na Zachodzie w dużej mierze, żeby zlikwidować szkoły specjalne, które są gettami, wykluczają te dzieci biedne, a przecież trzeba je włączyć do wszystkich innych członków społeczeństwa. I trzeba wiedzieć, że na Zachodzie ten projekt poniósł już fiasko. Ja się tym tematem zajmuję od roku i mamy kontakty teraz już też z rodzicami z Francji, z Niemiec, ze Szwajcarii. Z Kanady też mieliśmy bardzo ciekawą historię. W każdym bądź razie tam rodzice pozbawieni tych szkół specjalnych tworzą sami nowe lub właśnie mamy świeżutki list z Mecklenburgii od rodziców, który czytaliśmy panu ministrowi też wczoraj, gdzie rodzice tam walczą o utrzymanie ostatnich 5 szkół specjalnych dla swoich dzieci, bo, napisali w liście, nie zgadzają się na to, żeby ich dzieci poszły do szkół ogólnodostępnych, gdzie będą inne dzieci się nad nimi znęcały.
Bo tak się dzieje.
I takie są realia. Natomiast w pięknych folderach za grube miliardy mamy piękne zdjęcia, wszystkie dzieci razem, jak się uczą, jak wspaniale się nawzajem potrafią okazać współczucie, okazać wszelkie dobre uczucia.
Bo taka idea nie budzi zastrzeżeń, żeby...
Nie budzi. No. Nie budzi. I przyznam, że też moich zastrzeżeń nie budziła, kiedy 10 lat temu, tłumaczenia robię z niemieckiego, tłumaczyłam szkolenie nauczycieli właśnie, którzy z Niemiec przyjechali i pedagogika Montessori tłumaczyli dla naszych w Krakowie. Bardzo ciekawe szkolenie, ale jeden cały temat był poświęcony inkluzji. Ja wtedy nie miałam pojęcia, o co chodzi, ale brzmiało mi to pięknie. Uśmiechałam się i myślałam, wow, piękna idea, ale jak to możliwe, że ta idea idzie z krajów, gdzie aborcja na potęgę, eutanazja na potęgę, te dzieci praktycznie już z zespołem Downa na przykład, no nie rodzą się już, tak, bo je się przecież eliminuje, terminuje wcześniej. A tutaj nagle Unia Europejska, ONZ czerwone dywany rozsyła przed tymi dziećmi. One są takie ważne, że konwencja ONZ-u jest na ten temat, jakieś deklaracje, kolejne dokumenty, nie tylko deklaracje, twarde dokumenty, że państwa mają realizować włączenie dzieci do szkół ogólnodostępnych i jakoś mi tak nie trykało. Jak to możliwe, że to z tych krajów idzie, które tak naprawdę te człowieka nie szanują i godność ludzką depczą na etapie życia poczętego czy pod koniec życia. Teraz w ogóle 10 lat temu to jeszcze była inna bajka. Teraz już mamy eutanazję na życzenie od 12 roku życia, chociażby w Holandii, tak? Więc jakby coś tu mi nie stykało. I dopiero 10 lat później, autentycznie, dosłownie, my zajmujemy się tym tematem od sierpnia 2022.
A skąd impuls?
Impuls właśnie stąd, że obserwujemy, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji. Tak, my chronimy dzieci przed seksualizacją, gender i tak dalej, to były nasze stałe tematy, natomiast do tego doszła konieczność ochrony dzieci, mówienia o tragicznych skutkach nauczania zdalnego. tak, że nie chcemy powrotu do tego, bo też wszystko zostało przygotowane, żeby to nauczanie mogło łatwo wrócić. Do statutów szkolnych trzeba było na wytyczne z ministerstwa zapisać, że takie nauczanie może w każdej chwili się pojawić.
I tak jest.
Tak jest. Ja jestem w kilku trójkach klasowych moich dzieci, mam czwórkę swoich dzieci, więc ja śledzę to również i od dołu, i od góry. I no niestety wisi nad nami ta groźba. Natomiast my jeszcze dołączyliśmy pod tą tarczę ruchu ochrony szkoły. Seksualizacja, stary temat, ale trzeba powtarzać. Ochrona dzieci przed nauczaniem zdalnym i największy koń trojański w naszym systemie edukacji, edukacja włączająca. Koń trojański napędzany miliardami unijnych funduszy, który to koń trojański rozjeżdża nasz kraj, już rozjeżdża.
Ale jak to rozjeżdża? Przecież po pierwsze...
Ja mogę zaprosić pana, bardzo chętnie to zrobię i nauczycieli, których pan mi poleci, bądź w każdym razie robimy spotkania online'owe z całego kraju, z nauczycielami ze szkół specjalnych i ze szkół też zwykłych, gdzie nauczyciele się włączają do nas. I to, co oni opowiadają, jak daleko już jest realizowany ten projekt i jakie są jego tragiczne skutki, to ja sama mam ciarki na plecach.
No dobrze, ale to jest kropla, która nie może ani zburzyć oświaty, ani zburzyć systemu.
25 miliardów złotych.
Nie 25 miliardów złotych. A skąd pani ma te 25 miliardów?
Ze strony Ministerstwa Edukacji.
Że
proszę sobie wejść.
Roku, dnia,
w 2017 roku powstał Departament Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji. Tak? Pojawiło się coś takiego. Szef tego departamentu, pani Marzena Machałek, nie podlega ministrowi Czarnkowi, bezpośrednio podlega premierowi, tak? Bo ten projekt nie ma trafić na żadne przeszkody, po prostu ma być. Już zadecydowali za nas na górze, tak? Że nasze szkoły mają zostać zniszczone.
Ale
bo
może...
ten projekt niszczy nie tylko szkoły specjalne, niszczy też szkoły nasze, zwykłe, gdzie jeszcze jest klasyczna edukacja, gdzie dzieci normalnie się uczą. Tego już ma nie być.
Ale dlaczego ma nie być, skoro tych dzieci niepełnosprawnych na szczęście jest dużo, dużo mniej niż dzieci sprawnych? Czy nie robi pani z igły wideł?
Otóż to, czy nie robię z igły wideł. Wygląda na to, znaczy nie wygląda na to, tylko my już wiemy, że dzieci niepełnosprawne, ich cierpienie, ich rodziny są perfidnie wykorzystywane w tym projekcie ideologicznym edukacji włączającej. One są potrzebne po to, żeby zniszczyć edukację klasyczną.
Ale czy to nie
im
jest...
się mydli, ich rodzicom i nauczycielom mydli się oczy, że nie wykluczajcie tych dzieci w tych gettach, tutaj będą mieli wsparcie w szkole ogólnodostępnej. Przenieście je do szkoły ogólnodostępnej. I tak rodzice robią. Ja sama mam koleżanki, które tak zrobiły, bo to już mówię, projekt trwa w Europie 30 lat, u nas w kraju na dobre, też już będzie z 10, w megatempie, w takim już rozpędzie od 2017 roku zmiany następują w takim tempie, że ja na zebraniu u swojej córki kilka dni temu w liceum w Krakowie, bardzo dobrym liceum, usłyszałam, jak pani dyrektor mówi, że będzie musiała do klasy humanistycznej, którą ma na wysokim poziomie, przyjąć dziewczynkę z niepełnosprawnością intelektualną i ona nie może odmówić. I to jest efekt, i ja zaczęłam tłumaczyć tej dyrektor, o co chodzi.
No dobrze, ale może to jest nauka dla tych dzieci, które są pełnosprawne. Nauka współczucia, takiego współodczuwania, tego, nauka pomocy.
Tego zawsze dobrzy wychowawcy uczyli. I nasza szkoła zawsze uczyła szacunku. Dobrzy wychowawcy nie potrzebują do tego miliardów z Unii Europejskiej, żeby dzieci uczyć współczucia, zrozumienia, empatii. Nie potrzebujemy do tego
innego,
żadnych projektów
wiemy o tym,
z
że co
ONZ-u.
Innego teoria, co innego praktyka.
Ale naprawdę mamy świetnych pedagogów, którzy potrafią tego uczyć. I nasza szkoła zawsze tego uczyła i nie potrzebujemy do tego miliardów z Unii Europejskiej, które są na zupełnie inne cele.
No dobrze, ale czy taka jedna osoba niepełnosprawna intelektualnie może zakłócić rytm nauczania?
Może, natomiast to nie chodzi o jedną osobę. To chodzi o to, żeby dzieci wszystkie szkoły specjalne mają zniknąć. I sukcesy szefowa Departamentu Edukacji Włączającej musi się tłumaczyć przed swoimi mocodawcami, głównie ze wskaźnika, ile szkół specjalnych już zlikwidowała, ile zostało. I jak za mało zlikwidowała, oj, to będzie kiepsko, musiała się tam tłumaczyć. Będzie musiała się tłumaczyć.
Są likwidowane
według raportu NIK-u, wcale nie na nasze zlecenie raport NIK-u powstał, tak? To były trzy raporty. 2016-2021 500 szkół specjalnych zlikwidowano w Polsce za rządów dobrej zmiany. Na 2400 szkół specjalnych. Proszę sobie wyobrazić. Czyli... 500 szkół specjalnych zlikwidowano. Gdzie te dzieci się podziały? Gdzie ich rodzice? Gdzie ich cierpienie? Kto się zajął ich cierpieniem?
No
zostały
dobrze.
Rozgonione po szkołach
ale
ogólnodostępnych, gdzie cierpią. W kątach siedzą
ale
często.
Ale jest takie niebezpieczeństwo, że ci, którzy mówią tak jak pani, żyją w pewnej bańce, czyli mają...
To proszę przyjść do nas na spotkanie online.
Nie, no dobrze, ale to mają do czynienia z rodzicami, których dzieci są poszkodowane i nie chcą się uczyć. I oni nie chcą, żeby dzieci były w normalnej, zwykłej szkole. A może są tysiące rodziców, którzy są zadowoleni z tego.
z tego projektu Edukacji Włączającej.
No z tego, że ich dzieci są w normalnej szkole, może
tak,
mają...
Mamy takich rodziców, tak jak i moja koleżanka, która została namówiona przez pedagog, bo teraz trwają szkolenia od tego 2017 roku już w tempie naprawdę kosmicznym. Szkolenia, które właśnie robią takie pranie mózgu nauczycielom, pedagogom, że ta edukacja włączająca jest taka wspaniała, proszę zobaczyć sobie na foldery z Departamentu Edukacji Włączającej. Tam naprawdę naukowcy zostali też zaangażowani, którzy, my wyciągnęliśmy ich badania, tak, bo oni zostali zaangażowani, żeby przygotować takie podstawy pod wprowadzenie projektu o edukacji włączającej, który nazywa się o wsparciu rodzin, dzieci, uczniów. Piękne słówka, jak zwykle ja to znam z seksualizacji. Piękne słówka, w środku trucizna. I tu dokładnie tak samo. Piękne słówka, ci naukowcy zostali zaangażowani i zaczęli robić badania, z zachodu ściągali to tu, to tam. Ja panu mogę pokazać, co im wyszło. W klasach, gdzie jest edukacja włączająca, rośnie przemoc, rośnie chaos, rośnie znęcanie się dzieci nad dziećmi, spada poziom nauczania, nauczyciele sobie nie radzą, są przeciążeni, to wszystko wyszło z ich badań. Ja panu wyślę, chyba że już wysłałam panu.
Niech pani wyśle.
Wyślę, bo to o tym trzeba mówić, bo państwo też macie dzieci, macie wnuki. Ja nie po to płaciłam, tylko nie po to wybierałam przedstawicieli moich do parlamentu, żeby oni teraz sprowadzali mi z Unii i z ONZ-u jakieś projekty, które będą niszczyć nasze szkoły.
Nie wiem.
Proszę wysłuchać naszej konferencji prasowej wczoraj pod ministrem, pod budynkiem na Szucha. Minister oczywiście nie wyszedł do nas, myśmy tak tylko udawali naiwnych, prawda, apelując. Minister nas dobrze zna i zmienił retorykę już. Śledząc nasze słowa, zmienił retorykę i mówi, że edukacja włączająca nie jest dobrym projektem, że my potrzebujemy szkół specjalnych, mówi, tak? I niech tak mówi, ale za tym niech idą czyny. Panie ministrze, oczekujemy czynów wycofania tego projektu o wsparciu dzieci, rodzin i tak dalej, UD 919, to jest masakra. Czyny, czekamy na czyny, nie tylko na słowa i proszę nie wysyłać kamer, jednej kamery tam, gdzie pan otwiera akurat jedną szkołę specjalną, a 500 zostało zamknięte. Tak? Tam kamer nie było, jak te szkoły były zamykane.
Powiedziała Magdalena Czernik, prezes Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci, Ruch Ochrony Szkoły. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
I ma pani przywilej, żeby powiedzieć, która jest godzina.
Ja zawsze gadam za szybko, wiem. 8:03?
Na szczęście jeden czas na wiadomości.
Dobry, 8:01 w tym wydaniu wiadomości. Premier o przymusowej relokacji migrantów. Polska z Europejską Nagrodą za poprawę sytuacji na drogach oraz nocne ataki na Ukrainę. Relacja Dmytra Antoniuka. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosja przeprowadziła w nocy atak powietrzny na Ukrainę. Rosyjskie wojska zaatakowały m.in. Kijów, Lwów i Zaporoże. O szczegółach mówił w Poranku Wnet Dmytro Antoniuk.
Tej nocy w całej Ukrainie wróg zastosował 30 tych szachedów i 28 z nich zostało zastrzelonych. Niestety mamy informację z Lwowa, że we Lwowie doszło do wybuchu na jednym z obiektów infrastruktury krytycznej. Był pożar, ale nie ma informacji o ofiarach.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet FM. Polska z Europejską Nagrodą za poprawę sytuacji na drogach i ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o połowę. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, która przyznaje nagrodę, opublikowała w nocy najnowszy raport, a nagrodę odbierze po południu w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To pierwsza taka nagroda przyznana naszemu krajowi. W ubiegłym roku w Polsce zginęło 50 osób na milion mieszkańców, a w 2012 93 osoby. Średnia unijna to 22%. Jedynym krajem, który ma lepsze statystyki, jest Litwa, nagrodzona w ubiegłym roku, która zmniejszyła o 60% liczbę ofiar śmiertelnych na drogach. Z tego zestawienia wynika, że najbezpieczniej jest na drogach w Norwegii, gdzie w ubiegłym roku odnotowano 21 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Przeprowadzenie referendum w sprawie relokacji migrantów razem z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł. Przy niewielkich zmianach legislacyjnych będzie można przeprowadzić referendum w tym samym dniu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał w TVP Info, polityka Unii Europejskiej jest błędna i Polska nie zgadza się z nią, a suwerenne państwa powinny same decydować o tym, dla kogo otwierają swoje granice.
Chcemy zdecydowanie, aby to bezpieczeństwo polskie było dalej w naszych rękach, a nie, żeby mogło być naruszone przez jakieś szalone pomysły eurokratów. Referendum jest bardzo dobrym zaczynem do tego, aby dyskusja rozgorzała tutaj w kraju i oczywiście to jest bardzo ważne, aby Polacy zdali sobie sprawę z tego, jakie ryzyka, jakie zagrożenia niesie ze sobą taka niekontrolowana migracja. W Brukseli za niecałe 2 tygodnie będę bardzo ostro i bardzo jednoznacznie również w tej kwestii się wypowiadał.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Organizację referendum w sprawie relokacji migrantów zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na południu Francji ukryło się w związku z wybuchem wojny na Ukrainie około 80 oligarchów z Ukrainy, poinformował madrycki dziennik El Mundo, wytykając im brak solidarności ze swoim narodem. Gazeta przypomina z ironią, że bogaci Ukraińcy z Lazurowego Wybrzeża nazywani są batalionem Monako. Nazywają ich tak, bo kiedy ich rodacy przygotowywali się do walki, a kobiety i dzieci uciekały z kraju, oni pakowali się do wyjazdu w przyjemnym kierunku na elitarne Lazurowe Wybrzeże. Gazeta odnotowała, że większość z około 80 ukraińskich oligarchów zamieszkała w Monako lub w Nicei. Grupę tę nazywa właścicielami połowy Ukrainy, przypominając, że część z tych bogaczy sprowadziła na francuską Rivierę swoje jachty i luksusowe auta mające rosyjskie tablice rejestracyjne. El Mundo w gronie uciekinierów z Ukrainy wymienia m.in. Ihora Surkisa, współwłaściciela Dynama Kijów, oraz jego brata Hrichoria. Ten drugi, jak zauważa gazeta, w przeszłości pełnił funkcję prezesa ukraińskiej ligi piłkarskiej. Gazeta odnotowała też na Lazurowym Wybrzeżu, że ukrył się tam także Rinat Akhmetow, uznawany za najbogatszego człowieka Ukrainy. Ten miliarder i prezes klubu Szachtar Donieck, jak twierdzi madrycki dziennik, nie pozostał jednak obojętny na los swoich rodaków. Na pomoc humanitarną dla swojego kraju przekazał on 100 milionów euro. Przepraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ocenił, że relacje USA z Chinami są na właściwym torze. Zapytany o to przez reporterów, amerykański prezydent przyznał, że w relacjach poczyniono postęp. Joe Biden zasugerował, że pozytywny wpływ na relacje pomiędzy krajami ma wizyta sekretarza stanu Antonego Blinkena w Pekinie. Stwierdził, że podczas swojej wizyty wykonał on kawał dobrej roboty. Joe Biden zaznaczył jednak, że nie sądzi, by ta wizyta przyniosła znaczący przełom w relacjach między mocarstwami. Antony Blinken powiedział, że przeprowadzone przez niego w Chinach rozmowy były konstruktywne i dążyły do zwiększenia współpracy na najwyższych szczeblach administracji obu państw. Blinken podczas dwudniowej wizyty w Pekinie spotkał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Po spotkaniu podkreślali, że stabilizacja w kontaktach dwustronnych jest konieczna. Blinken jest najwyższym rangą oficjelem amerykańskim, który złożył wizytę w Chinach, odkąd prezydentem został Joe Biden.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia miejscami wzrastające do dużego. W Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. W najcieplejszej porze dnia 26-27 stopni na ścianie wschodniej, 28-29 na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju od 30 do 32 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś zagramy z Mołdawią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że Polska ma 3 punkty po zwycięstwie nad Albanią. Wcześniej przegraliśmy z Czechami. Na pewno w bardzo dobrych humorach nasi piłkarze po zwycięstwie 1-0 nad Niemcami. Ostatnio na Stadionie Narodowym w meczu towarzyskim. No tyle, że gra pozostawała wiele do życzenia. Przypomnijmy, że w drugiej połowie nasi nawet nie zbliżyli się do pola karnego Niemców. Oddaliśmy 2 strzały, w tym jeden celny, ten, który dał nam gola w wykonaniu Jakuba Kiwiora. Jak zagramy? Być może 1-3-5-2, tak donoszą media, a więc w bramce Szczęsny. Dalej Bednarek, Kędziora, Kiwior, Bereszyński, Sebastian Szymański, Zieliński, Kamiński, Skóraś. Skóraś, który zamienił schodzącego, żegnającego się z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego, a więc taka naturalna zmiana. No i dwójką w ataku. A jeszcze Nikola Zalewski, który też jest brany pod uwagę w wyjściowej jedenastce. Lewandowski, Milik. Gra ma być ofensywna, gra ma być ładna w wykonaniu naszej drużyny, ale co jest najważniejsze, skuteczna. Czy będzie tak skuteczna, jak wczoraj zagrała reprezentacja Anglii, która zmiotła niemal Macedonię z boiska, wygrywając 7-0. Prawdziwym królem polowania był Bakayoko Saka, napastnik Arsenalu. Londyn zdobył 4 gole na 27 rozegranych meczów reprezentacji Anglii. Ma już 12 trafień. Dwa razy na listę strzelców pisał się Harry Kane, a raz Marcus Rashford. Takiego strzelania nie mieli Francuzi, tyle że wygrali skromnie 1-0 z Grecją po rzucie karnym wykonywanym na raty, bowiem miał powtórzyć swój karny Kylian Mbappé, a w pierwszej wersji nie strzelił. Sędzia nakazał powtórkę, gdyż piłkarze zbyt szybko wbiegli na boisko. Nie gasną mecha wielkiej tragedii, jaka wydarzyła się podczas meczu finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w piłce ręcznej ST Magdeburg Barlinek Kielce. Przypomnijmy, że Niemcy wygrali 30-29. Mecz został w pewnym momencie przerwany ze względu na to, że zasłabł polski dziennikarz Paweł Kotwica. Mimo reanimacji, mimo walki o życie, niestety dziennikarz kieleckiego Echa Dnia zmarł. Wypowiedział się trener niemieckiego zespołu Bennett Wigard, który zaproponował w trakcie reanimacji, by mecz został zakończony. Tak pisze niemiecki Bild. W trakcie trwania walki o życie właśnie Bennett Wigard wyszedł z propozycją, by przerwać, by zakończyć mecz i zostawić wynik taki, jaki jest. A wtedy jedną bramką prowadzili Polacy. Okazało się, że talent Duszajbajew, a więc trener Kielce, powiedział, żeby zostawić tę decyzję odpowiednim osobom. Oczywiście mecz był przerwany, trwała walka o życie, niestety przegrana, i mecz został później wznowiony, dokończony, ale jak pisze niemiecki Sport Bild, śmierć w cieniu triumfu. Niemieckie media odnoszą się do tego, że była to ogromna tragedia. Sam trener niemieckiej drużyny mówi, iż do tej pory nie otrząsnął się zupełnie, nie cieszy się zwycięstwem swojej drużyny, a cały czas myślami jest przy tej sytuacji, modli się. Swoje modlitwy kieruje za duszę tragicznie zmarłego polskiego dziennikarza. Przypomnijmy, że Paweł Kotwica miał 51 lat. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgierd Zbychorski.
Muzyczny wtorek od godziny 13. Muzyczny program z kluczem. Rocznice, premiery, ważne persony światowego i polskiego rocka. Od 13 zaprasza Tomasz Wybranowski po skryptum w każdy wtorek o godzinie 19.
Muzyczny wtorek. Wtorek.
To była autopromocja.
Reklama.
Srebrne cukiernice, świeczniki, imbryki, papierośnice i zegarki. Przedmioty codziennego użytku. Są wyjątkowe, bo tak zdecydowali ich właściciele, oddając je Polsce w przededniu II wojny światowej. Dzisiaj można je oglądać w 15 muzeach w całej Polsce. Dowiedz się więcej o srebrach Funduszu Obrony Narodowej na kultura.gov.pl. Na wystawy zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie zmarnujcie niepodległości. Dla niej i wszystko.
Po reklamie.
Jest godzina 8:12. W studiu jest już Łukasz Jankowski i jego gość. Łukasz Jankowski jest bardzo nowoczesnym człowiekiem. Już tweetuje, ma na biurku komputer. W tym komputerze otworzony oczywiście czat ze sztuczną inteligencją, bo bez sztucznej inteligencji Łukasz Jankowski radzić sobie nie potrafi. Łukaszu, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Za chwilę to i pan sobie nie poradzi bez sztucznej inteligencji. Za chwilę zastąpi nas wszystkich.
No co ty taki pesymistyczny?
Nie, to będziemy mieli wolne. Nie trzeba będzie wstawać o 6 albo 5:25.
No to w takim razie...
I leżeć będziemy w hamaku cały dzień.
To zdradźmy, kto będzie gościem.
Na goście poranka wnet za chwilę będzie Witold Tomanowicz, szef sztabu Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kiedy pan ostatnio był na prywatce?
Na prywatce? Ło, już dawno nie pamiętam.
Ale co, nie bawi się pan? Nie odwiedza
nie,
pan?
Nie, zdarza się na różnego rodzaju, na spokojnie na porozmawiać spokojnie. W ale gronie
taka,
znajomych.
Taka zabawa, gdzie człowiek trochę traci, ja bym powiedział, kontrolę nad rzeczywistością.
O nie, to nie ma najmniejszego
ale
sensu.
Ale tak trochę, tak troszeczkę, tak minimalnie, czy... tak, że tak się humor się zmienia. Znaczy, no taka prywatka.
Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o spotkanie ze znajomymi, jak najbardziej można spokojnie usiąść, także napisz się czegoś mocniejszego, ale to nie zmienia faktu, że
a taniec?
Należy na spokojnie.
A taniec?
Taniec? Znaczy ja to generalnie jestem słabym tancerzem, więc
a
to
Łukasz
jest.
Jankowski jest świetnym tancerzem, co za chwilę w wywiadzie udowodni, a teraz piosenka.
Pan redaktor nie wie, że w Konfederacji od imprez jest Sławomir Mentzen, to raczej tamta formacja, Nowa Nadzieja jest od imprez, a Ruch Narodowy jest od powagi.
A my wspomnimy, gdzie się podziały tamte prywatki, zaśpiewa Wojciech Gąsowski, a potem rozmowa, wywiad wnet.
A goście poranka wnet, Witold Tomanowicz, Ruch Narodowy, szef sztabu Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To chyba najmilsza praca w polskiej polityce dzisiaj.
Tak słyszałem. Natomiast prawda jest taka, że jest to duża odpowiedzialność. Duże poparcie, wzrastające poparcie dla Konfederacji. To jest także duża... odpowiedzialność do tego, na żeby czym, pracować jeszcze silniej.
Na czym ta trudność polega? Nic nie robicie i wam rośnie.
Nic nie robimy. No to no akurat można, wydaje mi się, że chyba to nie
jest... Można siedzieć
i
tylko patrzeć, jak się biją dwa wielkie obozy i z tego wynika wzrost Konfederacji.
Popatrzcie, dla Konfederacji wynika także z naszej ciężkiej pracy, z tym, że jesteśmy wiarygodni, tym, że wyborcy jednak mimo wszystko nie szukają na chybił trafił nomen trzeciej drogi, tylko jednak traktują Konfederację jako wiarygodną do tego, aby reprezentowała ich w parlamencie jako ta trzecia siła naprzeciwko i Kaczyńskiego i Tuska.
Sondaż Cebos z wczoraj pokazuje, że trzecią siłą już jesteście wyraźnie. Dystansując i sojusz Hołowni z PSR-em i Lewicem.
Ja wiem, tutaj powiem takie zaklęcia, które zawsze trzeba wypowiedzieć, ale to jest prawda. Ostatecznym wynikiem i ostatecznym sondażem, który się liczy, to są wyniki wyborów. To znaczy, te sondaże oczywiście pokazują pewne trendy, pokazują to, że coraz więcej Polaków ufa Konfederacji, ufa w to, że to właśnie my jesteśmy tą alternatywą dla bandy czworga. Natomiast nie zmienia to faktu, że nie zasypiamy na laurach i tutaj nam z naszej perspektywy to jest raczej motywacja do jeszcze cięższej i wytężonej pracy.
A trzecia droga, bo to Szymon Hołownia i PSL miał być tą trzecią formacją, która będzie decydować o tym, kto będzie rządził.
To znaczy, ja nie chciałbym się już tak mocno wyzłośliwiać, ale prawda jest taka, że 4 czerwca i Hołownia i Kosiniak zapisali się po prostu do drużyny Tuska i właściwie tak naprawdę nie wiem, dlaczego wyborca, który kieruje się chorobliwym antypisem, miałby głosować na Hołownię bądź Kosiniaka, jeśli ma do wyboru Tuska. Natomiast wszyscy ci, którzy się łudzili jeszcze, że Hołownia mógłby być właśnie tą taką alternatywą, no to już z tego złudnego wrażenia na pewno się wyleczyli i bardzo duża część tych wyborców teraz popiera Konfederację.
A jaka będzie strategia Konfederacji wobec Szymona Hołowni i PSL-u? To jest wasz rezerwuar? To jest wasza kanapka do zjedzenia?
W ogóle nie traktujemy tego w taki sposób. My robimy swoje. My mamy swój program. Zresztą 24 czerwca w Hali Expo w Warszawie będziemy go przedstawiać. To też nie będzie tak, że będziemy jak proch wymyślać na nowo, bo ten nasz program, nasze poglądy są znane właściwie tak naprawdę co najmniej tym kilkunastu procentom bardzo dobrze. Natomiast nie zmienia to faktu, że z tym programem musimy wyjść, pokazać,
nie będzie
czego
niczego nowego
robić. Znaczy, będziemy pokazywać, w jaki sposób i co chcemy zrobić w przyszłej kadencji Sejmu. Natomiast nie zmienia to faktu, że nasze pomysły, nasze poglądy, niskie, proste podatki, asertywna polityka zagraniczna wobec Unii Europejskiej, niezgoda na Fit for 55, różnego rodzaju ekoterrorystyczne bzdury. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę my artykujemy już od długiego czasu. To nie jest nic takiego, co by tak naprawdę zaskakiwało naszych wyborców. Natomiast chciałbym, żeby ta oferta trafiła po prostu szerzej, do większej liczby osób, do większej liczby wyborców.
A imigranci, jak patrzycie na pomysł referendum?
Znaczy, dobrze jest, żeby ludzie wypowiadali się w referendach. I co więcej, szczególnie w tym kontekście, żeby ten głos przeciwko przymusowej relokacji był bardzo mocno jeszcze wyartykułowany. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to pewnego rodzaju temat zastępczy, choćby ze względu na to, że według mnie i tak wszyscy są przeciwko. Znaczy, tu nie ma, znaczy w ogóle
Donald
wynik
Tusk
tego...
jest przeciwko migracji, Lewica jest przeciwko migracji, tak
Wynik tego głosowania, ale to nie, mówię o ludziach. Mówię o ludziach, że w referendum jednak nikt nie jest za tym absurdalnym pomysłem przymusowego przenoszenia ludzi z państwa do państwa, no bo jakim cudem w ogóle tak naprawdę tych ludzi potraktować jak towar, co trzeba by ich zamknąć tutaj w Polsce, co oni mieliby nie wyjeżdżać z powrotem do Niemiec,
no tak,
nie wracać.
No jest propozycja Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.
No to jest antyludzkie, to jest niehumanitarne, to jest
warto
sytuacja,
się
w której...
Powiedzieć. Będzie wniosek PiS z...
To bym rozszerzył takie referendum, także o temat Fit for 55, temat zamykania kopalń, tematy wszystkich tych kamieni milowych, zakaz korzystania z aut spalinowych. Wszystkie te rzeczy, na które PiS się zgodził w
Brukseli. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się nie zgodzi, będzie chciało tylko referendum w jednym temacie.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, najlepszym referendum będą same wybory parlamentarne i tylko i wyłącznie Konfederacja.
Wczoraj premier powiedział, że przy okazji wyborów zrobi się referendum.
Dlatego o tym bardziej mówię, że najważniejszym i najbardziej wiążącym referendum będą same wybory parlamentarne i tylko Konfederacja jest wiarygodną formacją, która gwarantuje niedopuszczenie do masowej i niekontrolowanej migracji, ponieważ za rządów Prawa i Sprawiedliwości ta masowa, niekontrolowana migracja tak naprawdę bije rekordy. Nawet za rządów Platformy Obywatelskiej nie było tak. Co trzeci obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej wjeżdża do Polski. To jest...
Z drugiej strony wy jesteście partią wolnorynkową. Sławomir Mentzen mówi, że jest proprzedsiębiorcza. Jak pan pójdzie do przedsiębiorców i ich się zapyta, czego im brakuje, to powiedzą jedno, brakuje im rąk do pracy.
My jesteśmy pro-polscy i jesteśmy za gospodarką, żeby gospodarka się rozwijała. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że bardzo słabo jest to, by niektórzy nie kalkulują przy tej okazji kosztów społecznych z tym związanych, czyli wzrostu przestępczości, wzrostu napięć, wzrostu także nakładów na socjal. To są realne, wymierne koszty, z którymi się gospodarki zachodnie właśnie mierzą.
A jaki jest wydatek w Polsce na socjal dla imigrantów?
Gdyby migranci byli tacy zbawienni dla gospodarki, to by nie było przymusowej relokacji, to by kraje zachodnie biły się o tych migrantów, a nie obowiązkowo chciały wciskać im innym państwom. Więc
a w Polsce
to
mamy kłopot z migrantami, którzy nie pracują?
Sama Unia Europejska zwraca na to uwagę, że jest to problem. No sama procedura relokacji o tym świadczy. Natomiast w Polsce oczywiście, że jest problem. Nawet osoby, które pracują, jak widać kierowcy z przyjazdów na aplikacje, to jest problem, bo kobiety boją się jeździć tymi aplikacjami, tymi przewozami. Jest wzrost przestępczości, wzrost molestowań seksualnych. Te przypadki są lawinowo rosną z roku na rok i to są osoby, które pracują w Polsce. Znaczy, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że masowa, niekontrolowana migracja rodzi koszty społeczne i od tego nie możemy uciekać.
Konfederacja zamknie Polskę na migrację zarobkową?
Przede wszystkim należy mieć politykę migracyjną, a to jest najważniejsze. Znaczy, zwracać uwagę na to, kto w ogóle wjeżdża do Polski. Jednak w zeszłym roku, w 2022 roku, przyjęliśmy 13,5 tysiąca osób z Bangladeszu. Bangladeszu, którym jest ogromny wzrost przestępczości seksualnej. Tam nawet wprowadzono karę śmierci za gwałty. Dlaczego? Dlatego, bo były ogromne masowe protesty w związku z tym, że są tam ogromny odsetek tego typu zbrodni. I mamy do czynienia z tym, że teraz tak naprawdę bez żadnych kontroli wpuszczamy 13,5 tysiąca tego typu osób z tamtego regionu.
No, o tyle,
jest to bardzo nieroztropne, co najmniej.
Że wiemy, kto przyjeżdża, jest to w naszej gestii. No, jak rozumiem, każdy ma wizę.
No nie wiemy, dlatego, bo nie wszyscy mówią o tym, że jest to...
Legalnie,
no
nie, ale nie legalnie.
No dobrze, ale to, tak, to jest właśnie ta super alternatywa, znaczy nie będziemy mieli problemów z nielegalną migracją, jeśli wszystkich zalegalizujemy. Znaczy, proste... To nie jest tak, że jeśli kogoś zalegalizujemy, to nie jest już problemem. To znaczy sytuacja, w której nie kontrolujemy tego, kto konkretnie wjeżdża, a tylko dajemy mu wizę, to nie jest rozwiązanie problemu, dlatego bo tej polityki kontrolowania tego, jak wygląda migracja, po prostu nie mamy.
Czyli Konfederacja, jeżeli będzie rządzić, to imigracja do Polski, jak rozumiem, będzie mniejsza.
Znaczy na pewno będzie bardziej kontrolowana i to jest to oczywiste, dlatego, bo tego wymagają także i Polacy, dlatego, bo nie czują się bezpiecznie. Znaczy my naprawdę nie musimy domniemywać...
Badania pokazują coś zupełnie innego.
My nie musimy domniemywać
90% tego. Polaków odpowiada, czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu.
To dobrze, ale to wcale nie znaczy, że to jest dane nam raz na zawsze. Patrząc na to, co się dzieje w Europie Zachodniej, możemy tak naprawdę... Znaczy ta błędna polityka migracyjna, którą teraz prowadzi rząd PiS-u i Solidarnej Polski doprowadziła w Europie Zachodniej do tego, że jest tam wzrost przestępczości, wzrost napięć społecznych i my to wiemy. To znaczy, to nie jest tak, że my domniemujemy.
Ale do tego nie doprowadziła.
A PiS... No nie, no ale my jesteśmy na początku tej drogi. A PiS docisnął jeszcze pedał gazu.
Podobno nie, bo przyjmujemy najwięcej migrantów z Unii Europejskiej.
No właśnie, dlatego mówimy, że o tym, że to jest... My jesteśmy na początku tej drogi. To znaczy, my docisnęliśmy pedał gazu do tego, że chcielibyśmy mieć dokładnie te same problemy, jak Europa Zachodnia
migracja
ze swoimi migrantami.
Migracja będzie tematem tej kampanii ze strony Konfederacji? Znaczy, będzie istotnym elementem sprzeciwko migracji do Polski.
My przede wszystkim pokazujemy naszą wizję Polski. Proste, niskie podatki. To są suwerenna polityka względem Unii Europejskiej. Nie prowadzenie polityki na kolanach. Nie zgadzanie się na wszystko, co nam z Brukseli będą przyjmować, a w Polsce będziemy się odgrażać, że tak naprawdę jesteśmy tutaj jedynymi, którzy się przed tym bronią. Wiele było takich możliwości, żeby powstrzymać właśnie te wszystkie ograniczenia, zamykanie kopalń, te kamienie milowe. Można było wyrazić sprzeciw. Choćby na przykład nawet na to, na wpuszczanie produktów spożywczych z Ukrainy. Pomimo tego, że PiS bardzo się tutaj rozdyma, jak to on broni przed tym, nawet zablokował ileś produktów do września, to jednocześnie wcale nie był absolutnie przeciwny temu, aby Unia Europejska tutaj rozszerzyła znowu na cały rok kolejne właśnie brak ceł na te produkty.
A jak się popatrzy na dane, to się okazuje, że Polska w roku ubiegłym więcej wyeksportowała niż zaimportowała żywności na Ukrainę.
Proszę zapytać...
Więc netto zyskujemy.
Proszę zapytać każdego rolnika, czy on na tym zyskuje, w jaki sposób, czy polski rolnik ma tak naprawdę poczucie, że rząd polski PiSu i Solidarnej Polski walczy o
każdego
niego.
Każdego rolnika nie zapytam, ale mam dane statystyczne eksportu i importu.
A ja jeżdżę po Polsce, jeżdżę po swoim okręgu, Chełm, Zamość, Biała Podlaska i tam każdy rolnik jest bardzo zawiedziony polityką PiSu i tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rząd PiSu przedkłada interes ukraińskich oligarchów spożywczych przed interes polskiego rolnika.
No się nie, bo więcej eksportujemy niż importujemy. No
nie,
tak, to dane GUS-owskie.
No, prawda
dane
jest taka, że...
Z faktami i danymi no się nie,
no
dyskutuje.
Naprawdę fakt z danymi też, z faktem też nie dyskutujmy. No jednak Ukraina utrzymuje cła na polskie produkty, natomiast my tych ceł nie mamy. No i to jest, Unia Europejska tych ceł nie ma. To, czy, to jest nieuczciwa konkurencja i każdy rolnik w Polsce panu to powie.
Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji, ze sztabu wyborczego, chociaż jeszcze kampanii wyborczej nie ma, jest naszym gościem. Powiedział pan 2 razy albo 3 razy te niskie podatki, proste podatki. Polskie państwo powinno być silnym państwem czy słabym państwem?
Znaczy to jest, wydaje mi się, bardzo źle postawione pytanie, dlatego bo oczywiste jest to, że powinno być silnym państwem, natomiast to nie oznacza, że musi zabierać i łupić Polaków w podatkach i oszukiwać ich, że z jednej strony daje pieniądze na różnego rodzaju programy proinflacyjne, a jednocześnie tak naprawdę drugą ręką zabierać dużo więcej po prostu z kieszeni. I to nie stanowi o sile państwa.
Programem proinflacyjnym jest na przykład co?
No nie, no wszystkie te programy, które teraz licytuje się Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, to są tak naprawdę licytacja na to, kto bardziej jeszcze dośrubuje inflację, bo wszystkie te pomysły, które oni proponują, są tak naprawdę pomysłami dla pelikanów, które mają łykać to, że tutaj ten chory dostają jakieś prezenty, a ostatecznie tak naprawdę dług będą spłacać nasze dzieci.
Lepiej by się żyło, gdyby nie było programu 500+.
Przede wszystkim lepiej by się żyło, jakby polski podatnik i polskie rodziny nie musiały płacić tyle pieniędzy w podatkach, żeby na przykład były dodatkowe ulgi w tym zakresie, żeby jednak ulżyć polskiemu podatnikowi, żeby osoba, która ciężko pracuje, było ją stać na normalne mieszkanie, na samochód spalinowy, jak będzie chciał, na grilla, na to, żeby
a w tej
móc
chwili nie stać?
Na wakacje. No proszę zapytać, teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której zaraz płaca minimalna będzie niemalże będzie przeskakiwać płace nauczycieli. Oczywiście tutaj zaraz będą podwyżki w tym zakresie, no ale z czego to wynika? No to wynika z tego, że inflacja na tyle szaleje, że właściwie tak naprawdę ten wzrost, nawet wzrost płac nie rekompensuje w tym wypadku wzrostu inflacji i koszyk dóbr, jaki można kupić za płacę, ciągle nagle się pomniejsza.
Gdyby zabrać 500+, byłoby lepiej?
Czy byłoby lepiej? Nie wiem. Natomiast
inflacja
faktu...
by spadła albo znikła, gdyby nie było 500+.
Przede wszystkim nie powinniśmy rozdymać dalej tych wszystkich programów, bo to jest według mnie zupełnie niepotrzebne, bo te 500+, jak pan redaktor dobrze wie, już wcale nie jest warte 500.
To jest warte 380
wedle wyjścia. Dokładnie tak, więc to wygląda w taki sposób, że rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu doskonale wiedział, że w którymś momencie to przekupowanie wyborców po prostu straci na wartości. Każdy ekonomista doskonale o tym wie, że tego typu projekty, które wynikają tylko i wyłącznie z dodrukowywania pieniędzy, po prostu ostatecznie kończy się ogromnym kacem inflacyjnym.
Polskie podatki powinny być niższe? Które?
Zdecydowanie. To znaczy tutaj po pierwsze w 24 czerwca będziemy proponować ustawy podatkowe i to będziemy zwracać uwagę na to, że po pierwsze często prostota nawet powoduje już to, że obniżenie pewnego rodzaju kosztu, ulgę dla przedsiębiorców. Znaczy to, co się wydarzyło z tym nowym ładem, który został wprowadzony, że w ramach jeszcze roku podatkowego było ileś ład dodatkowych, które trzeba było naprawiać ten system, pokazuje jednak... Nie no, to jest przede wszystkim to, co powiedziałem na samym początku. Po pierwsze, prostota podatków, a po drugie obniżenie. I to jest
program... Komu obniżycie podatki?
Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie obniżyć wszystkim. Natomiast powiedzmy jeszcze dodatkowo, że jesteśmy w stanie obniżyć, także przede wszystkim zlikwidować wiele zupełnie niepotrzebnych opłat. Mamy przygotowane nawet w naszych poprzednich programach likwidację już tak na wstępie zupełnie 15 różnych opłat, które wprowadził rząd PiS-u, a wcześniej także i Platformy Obywatelskiej, choćby nawet podatek cukrowy. To są rzeczy, które według mnie należałoby po prostu pozmieniać. Wszystkie takie zaszyte, pojedyncze, mikropodatki powinny być po prostu zlikwidowane w tym zakresie, dlatego że po prostu wprowadzają niepotrzebnie zamęt i są obciążeniem dla obywateli.
Ile więcej pieniędzy zostanie w budżecie państwa? Czy w kieszeniach podatków, o ile ubędzie z budżetu państwa?
Znaczy przede wszystkim ja wiem, że to jest ważna sprawa polegająca na tym, że skoro są pieniądze na nowe programy socjalne, które proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, to wystarczy ich nie wprowadzać, żeby obniżyć te podatki.
Też jedno pytanie o politykę zagraniczną. Wczoraj drugi odcinek serialu Reset. Jak pan patrzy na politykę zagraniczną Donalda Tuska i Jarosława Sikorskiego wobec Rosji?
Znaczy, ja nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób ani popierać, ani ganić. Prawda jest taka, że w polityce zagranicznej nie ma stałych przyjaciół, ani stałych wrogów. Trzeba patrzeć na to po prostu trzeźwo.
To polityka Donalda Tuska była trzeźwa? Nie ma za
tego nie powiedziałem.
Ale powiedział pan, nie ma co ganić, czyli to była dobra polityka.
No nie, tego też nie powiedziałem. Powiedziałem, że nie ma co chwalić.
Nie ma co chwalić, nie ma co ganić, czyli ma pan neutralny stosunek do polityki.
Nie, ale zwróćmy uwagę na to, że jednak każdy mąż stanu powie panu bardzo jasno i wyraźnie. Polskie interesy powinny być na pierwszym miejscu i
Donald
tego każdy
Tusk
polityk
był
powinien się
mężem stanu?
Tego też nie powiedział.
A co pan powie? Jest, czy był, czy nie był Donald Tusk?
Ja nie będę oceniał w tym zakresie. Mam nadzieję, że nie wróci do władzy.
A dlaczego pan nie będzie oceniał? Nie ma pan zdania na temat polityki zagranicznej premiera, który rządził najdłużej w III Rzeczpospolitej?
Proszę je zwolnić z tej odpowiedzialności. Dlatego, bo prawda jest taka. Mam swoje zdanie, natomiast to, co jest moim zdaniem bardzo pokutuje jednak mimo wszystko w polityce zagranicznej i jednocześnie Prawa i Sprawiedliwości i rządu Platformy Obywatelskiej, to jest prowadzenie polityki zagranicznej na kolanach względem czy to Brukseli, czy to Moskwy i moim zdaniem należałoby to zmienić.
Prowadził politykę na kolanach?
Zdecydowanie. Tutaj akurat tylko wektor się zmienił.
Wobec kogo?
No, chyba akurat w tym programie, znaczy akurat w tym filmie chyba doskonale widać. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak naprawdę mąż stanu, osoba, która prowadzi w Polsce politykę zagraniczną, powinna się przede wszystkim kierować interesem Polski, polskim interesem.
Ostatnia kwestia. Mamy komisję weryfikacyjną, która jest po poprawkach prezydenta. Te poprawki coś zmieniają? Będziecie z waszych kandydatów zgłaszać do tej komisji?
Znaczy... powiedzmy sobie szczerze, to jest też teatr polityczny, który jest obliczony na wzmocnienie Donalda Tuska. Donald Tusk dzięki temu, dzięki wprowadzeniu tej komisji wyprowadził na ulicę kilkaset tysięcy ludzi. Kaczyński po prostu bez Tuska nie istnieje i chciał go wzmocnić. Dzięki temu ta polaryzacja, ta zgrana płyta walki Tuska z Kaczyńskim po prostu ciągle gra.
Ale taka komisja mogłaby coś wyjaśnić?
Nie, byłaby... nie. Jeśli mogłaby coś wyjaśnić, prawda jest taka, że wszystkie te kompetencje, które miałaby mieć ta komisja, mają obecnie służby i powinny już to dawno wyjaśniać.
To jeszcze całkiem na koniec pytanie o Roberta Winnickiego. Co się dzieje z byłym prezesem Ruchu Narodowego?
Chciałbym tutaj zaapelować o przede wszystkim o modlitwę za zdrowie byłego prezesa Ruchu Narodowego. Według mnie wymaga tego i mam nadzieję, że wróci do zdrowia.
Wystartuje? W wyborach?
To będzie jego decyzja.
W tej chwili jej nie ma, jak rozumiem. Może nie wystartować. No dobrze, to w takim wypadku, skoro wiemy, co się dzieje, nie podejrzewam, co się dzieje z Robertem Winnickim, to już pytanie, z kim koalicja po wyborach?
My nie wchodzimy w żadne koalicje i tym bardziej nie wydaje mi się, żeby ani Platforma, ani PiS były gotowe na to, aby przyjąć nasze warunki. Tym bardziej, że tak naprawdę prowadzą właściwie bardzo podobną politykę.
Powiedział Witold Tomanowicz, szef sztabu Konfederacji. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński.
Łukasz Jankowski zadawał podchwytliwe pytania, to i ja spróbuję. Proszę wybrać piosenkę. Jest albo Michael Jackson, albo Lady Punk. Lady Punk mniej niż zero i coś tam jeszcze, a Michael Jackson to nie wiem co.
Chyba Lady Punk.
Mniej niż zero?
Tak.
No to już. Tak.
gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
A gościem poranka Wnet jest pan Piotr Wojciechowski, jeden z założycieli dużej polskiej firmy WB Electronics, czyli współwłaściciel tej firmy.
Tak, dzień dobry państwu, Piotr Wojciechowski. Tak.
Dzień dobry panu. Co wojna by na Ukrainie zmieniła w historii pana firmy?
A wojna to jest, oczywiście to jest bardzo duże zło, to po tym musimy sobie zdawać sprawę, ale z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego, a takim jest tym przemysłem zbrojeniowym, no jest to w tej chwili duża szansa rozwoju tego przemysłu, że to nie tylko WB Electronics, ale całego polskiego przemysłu, który wytwarza różnego typu systemy obronne. No i ta wojna przyniosła nam dwie rzeczy. Po pierwsze, można powiedzieć, że sprawdziły się pewnego typu nasze koncepcje, jeżeli chodzi o budowę i rozwój sprzętu wojskowego różnego typu, a z drugiej strony spowodowała bardzo duży wzrost zamówień. Także my głównie tutaj stoimy przed wyzwaniem realizacji tych zamówień, no i sprostaniu tego zapotrzebowania, które się pojawia zarówno ze strony polskiego wojska, jak i wojsk innych.
Trochę historii. Kiedy i kto wpadł na pomysł, żeby firma, która jest polską firmą, której siedziba jest niedaleko Warszawy, produkowała drony?
Ja tutaj muszę troszkę sprostować. Oczywiście drony to jest jak gdyby najbardziej to, co widzimy w obszarze WB Electronics, ale przede wszystkim firma produkuje systemy dowodzenia i łączności, systemy dla potrzeb artylerii. Wszystkie polskie wyroby artyleryjskie, kraby, raki, również inne systemy, które są kupowane w tej chwili przez Wojsko Polskie, są przez nas wyposażone i te systemy w dużej ilości również są używane w tej chwili w tym konflikcie. Drony to był system, który w pewnym momencie, patrząc na rozwój artylerii, stwierdziliśmy, że trzeba obserwatora odsunąć od linii frontu, ponieważ on był narażony na oddziaływanie przeciwnika. W związku z tym trzeba było wymyślić coś, co pozwala obserwować po pierwsze dalej i bezpieczniej. No i w ten sposób powstały nasze pierwsze konstrukcje, przede wszystkim dla potrzeb artyleryjskich, czyli system FlyEye. I to już żeśmy zrobili lat temu. No, prawie już 20, tak.
I te pierwsze systemy obserwacyjne były po pierwsze, że ta technologia i techniki zastosowane w tych systemach operacyjnych to była własność intelektualna WB Electronics, polskich inżynierów?
Tak, znaczy tutaj w ogóle cała strategia działania firmy oparta jest o to, że wszystkie wyroby są nasze. Tutaj trzeba powiedzieć, że firma jest w tej chwili dużym podmiotem, zatrudniamy około 2000 osób łącznie, z tego praktycznie połowa to są inżynierowie, którzy rozwijają różnego typu produkty, a jeżeli chodzi o systemy dronowe, no to w tym momencie bezpośrednio przy rozwoju tych dronów i produkcji dronów pracuje około 400 osób.
Pierwszy dron obserwacyjny, ale potem rozumiem, że inżynierowie myśleli, co dalej i co dalej się działo.
No dalej to okazało się, że Te drony, przede wszystkim obserwacyjne, dają ogromne możliwości lokalizowania celów. Lokalizowania celów w sposób bardzo precyzyjny i skrytego, powiedziałbym, niezauważonego przez przeciwnika podejścia do obszaru, który jest obserwowany, ale z drugiej strony stwierdziliśmy, że należy rozwijać systemy uderzeniowe, czyli okazało się, że drony, tak zwane w tej chwili kamikadze, lub te uderzeniowe, no, tak to poprawnie się nazywa krążąca amunicja, tak? Tak zwana amunicja inteligentna krążąca, one po prostu ma ogromne zalety. Przede wszystkim potrafi się dostać w rejon swojego działania, potrafi znaleźć cel, może krążyć, może wrócić oraz może wykonać bardzo precyzyjne uderzenie w ten cel, który jest dla nas istotny. W związku z tym my żeśmy mniej więcej 15 lat temu, chyba jedni z pierwszych na świecie, wymyślili tak zwane drony uderzeniowe. One w tej chwili są produkowane w dużych ilościach. To są to o nazwie Warmate. Te Warmate zostały w pierwszym naszym odbiorcą był jeden z krajów NATO, a potem stała się Polska. Tutaj pan minister Macierewicz podjął decyzję o zakupie tych dronów. To oczywiście wprowadzenie do WOT-u i wspólnie z WOT-em żeśmy bardzo dużo wykonali pracy nad tym, żeby te drony stały się, no bym powiedział, że w tej chwili coraz doskonalsze. No i bym powiedział z pełną dumą dla, jako inżyniera, tak, i tych twórców, można powiedzieć, że to są drony, które się jedne z najlepiej sprawdzają w sensie w tej chwili w warunkach wojennych tam na terenie Ukrainy.
Kiedy słyszymy informacje z Ukrainy, to słyszymy o irańskich dronach, o Shahedach, a przedtem o Bayraktarach, a te drony wyprodukowane przez WB Electronics są inne, lepsze, gorsze?
To znaczy tak, przede wszystkim Shahedy i Bayraktary to jest inna klasa, to są systemy duże. I Shahedy są przede wszystkim używane przez stronę rosyjską. Takim odpowiednikiem tego naszego rozwiązania no jest Lancet rosyjski, bym powiedział tutaj. Jeżeli chodzi o system obserwacyjny, to Bayraktar jest też dużym systemem obserwacyjnym. No i tutaj bym powiedział, są różne opinie na temat jego zdolności działania w warunkach intensywnego konfliktu. Te nasze systemy są zaprojektowane do działania, gdzie mamy konflikt intensywny, ogromną walkę przeciwlotniczą, czyli świetnie zorganizowaną obronę przeciwlotniczą oraz bardzo intensywną walkę elektroniczną. Ja bym chciał powiedzieć, że na dzień dzisiejszy co najmniej 70 albo 80% filmów, które państwo znajdziecie w internecie z tych działań, jest pochodzi z naszych systemów.
Systemów obserwacyjnych i systemów bojowych.
Systemów bojowych jest bardzo mało firmów, dlatego, no, bo generalnie są używane głównie przez siły specjalne i jednostki o znaczeniu specjalnym.
Co by stanowi o tym, o jakości drona?
No jego przeżywalność, tak? Przeżywalność w warunkach walki elektronicznej oraz to, czy jak długo żyje na polu walki, to jest pierwsza rzecz, oraz czy wykona swoje zadanie w sposób precyzyjny, tak? Czyli mówimy o dronie uderzeniowym, a są też dronie rozpoznawczym, czyli one muszą, czyli o skuteczności i jak gdyby jakości drona świadczy, ile dni przeżyje dany system na polu walki. I tutaj muszę powiedzieć, że ja nie będę dokładnie mówić liczb, ale bym powiedział, że jesteśmy absolutnie na topie.
Czyli ta przeżywalność jest długa. To nie jest tak, że dron po prostu startuje, leci, uderza w cel i koniec?
To nie, to są dwa różne. Czyli mamy obserwacyjne, to chodzi o to, żeby on wykonał swoje zadanie i skoordynował działania artylerii czy różnych innych systemów uderzeniowych. I tutaj muszę powiedzieć, że nasze drony, można znaleźć to nawet w internecie, czy współpracują wszystkim z polskimi krabami, ale współpracują też z Cezarami, z Heimarsami, czy z innymi systemami artyleryjskimi, czy my naprowadzamy ogień artylerii lub prowadzimy rozpoznanie dla innego rodzaju wojsk, na przykład dla jednostek bojowych typu czołgi i tak dalej, chodzi o drogi przejścia, prawda, żeby przemieszczania się, żeby określić, gdzie znajduje się jak gdyby silna obrona przeciwnika, czy też gdzie są jego słabe punkty. A innym elementem są drony uderzeniowe. Te drony uderzeniowe są systemem podobnym jak artyleria, czyli jak mamy i drony uderzeniowe są generalnie używane te w naszym wykonaniu jako drony o dużym, dla wysokowartościowych celów.
Czyli dron musi być bezpieczny przeciwko tej walce elektronicznej, czyli musi mieć system antyelektroniczny, antynamierzania elektronicznego, tak to się
nie,
nazywa?
To nie tak. Walka elektroniczna to głównie chodzi o generowanie zakłóceń różnego typu fal radiowych w przestrzeni, czyli przede wszystkim zakłócanie GPS-a. No, większość systemów, które państwo kupicie w sklepie, lata w ten sposób, że jego współrzędne są podane z GPS-a. W momencie, kiedy nie ma tego GPS-a, ten dron się zgubi, tak? Lub może bardziej nawet groźną metodą walki jest to, że podajemy fałszywe dane GPS-a. To się nazywa tak zwany spoofing, czyli generujemy sygnał, który jest taki sam jak GPS, ale podaje fałszywe współrzędne, więc to jest jeden z elementów, a drugi element to jest zakłócanie, czy też przechwytywanie łączności i komunikacji pomiędzy dronem a operatorem.
I w jaki sposób zakłóca się te zakłócenia?
Są specjalne stacje generujące zakłócenia. Taką najbardziej znanym rozwiązaniem rosyjskim jest stacja o nazwie Zhytel. To jest bardzo zaawansowany system. Niedawno w czasie tego rajdu tam na Białogrod został przechwycony jeden taki system. No i generalnie bym powiedział, te systemy są bardzo skuteczne. Zresztą walka elektroniczna po stronie rosyjskiej jest bardzo rozwinięta, bym powiedział, i to jest jeden z głównych przeszkód, bym powiedział, w tej chwili w osiąganiu niektórych celów bojowych, tak.
I to jest największa specyfika tej wojny, jak pan ją obserwuje?
Znaczy walka elektroniczna jak gdyby w pierwszym swoim odsłonie w dosyć powszechnej ilości pojawiła się już dużo wcześniej, to pamiętajmy, że one się pojawiały też już w czasie, no wiele, wiele wcześniej, ale w tej chwili mamy systemy cyfrowe i jest to pierwsza wojna, gdzie mamy tak duże nasycenie walki elektronicznej. Ona po prostu dominuje w tej chwili, bo praktycznie wszystkie systemy, które rozwiązania systemów, łączność radiowa, systemy pozycjonowania, wszystko w tej chwili jest zakłócane, fałszowane, przechwytywane. No jest to w tej chwili wielkie wyzwanie dla przemysłu zbrojeniowego.
I my podołap WB Electronics potrafi z tym walczyć.
Potrafimy sobie z tym radzić, tak?
Potrafić sobie z tym radzić.
Tak, żeby przetrwać w tym środowisku.
Czy po obu stronach są używane takie same metody walki?
Tak, armia ukraińska posiada też swoje rozwiązania i oczywiście to jednym z metod ochrony przed atakami czy rakiet tych manewrujących, czy też tych szachedów, no jest też element walki elektronicznej. Jest specjalna kopuła stworzona, ochronna na przykład nad Kijowem, gdzie jest bardzo trudno w tę przestrzeń wlecieć, nie? Czyli po prostu to jest, także tak, oczywiście, że tak.
Jak, jeśli można mieć takie informacje, jak duże są zamówienia, czy ten system dronowy i te drugie systemy dowodzenia i łączności są popularne w wojsku ukraińskim?
Tak. To w tej chwili, jeżeli chodzi o systemy, czyli mamy dwa systemy, które w tej chwili są w dużych ilościach dostarczane dla Sił Zbrojnych Ukrainy. To jest system FlyEye i tego w tej chwili powiedziałbym, że te zamówienia są duże. Dla porównania jest to mniej więcej 15 razy więcej niż przed wojną produkujemy w tej chwili tego, czyli w ciągu roku, żeśmy udało nam się ogromnym wysiłkiem zwiększyć 15-krotnie produkcję. To większość idzie w tej chwili dla armii ukraińskiej. A jeżeli chodzi o systemy uderzeniowe Warmate, to tutaj wzrost jest około 20-krotny. I to w tej chwili już mówimy o tysiącach sztuk.
Czy te systemy są również kupowane przez państwa NATO, czy też są popularne w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest na tyle oryginalne rozwiązanie, że Amerykanie takiego rozwiązania nie mają?
Znaczy, To drugie jest bardziej prawdziwe, to jest na tyle oryginalne. Tutaj te rozwiązania przez nas zastosowane są unikalne w skali w tej chwili światowej. I chcę powiedzieć, że w tej chwili zapotrzebowanie, zainteresowanie krajów natowskich jest przeogromne.
A skąd pan znalazł takich inżynierów, którzy potrafią robić rzeczy oryginalne, którzy mogą posiadać własne światowe patenty? Jak to się stało? Z jakiej politechniki oni się wywodzą przeważnie?
Znaczy, to oczywiście jest bardzo wielu politechnik, ale to nie jest jak gdyby nic nadzwyczajnego. No, każdy młody człowiek chciałby zrobić coś unikalnego. Każdy młody inżynier chciałby stworzyć swoje dzieło sztuki, które po prostu będzie ktoś kupował i podziwiał. W związku z tym, dając im swobodę myślenia, swobodę działania oraz to, że po prostu nie przywiązujemy się do pewnego typu utartych już ścieżek, to powstają nowe wyroby. No przecież takich mamy przykładów w skali światowej ogromną ilość unikalnych rozwiązań, które powstały po prostu w pojedynczych osobach. A oni są zewsząd, z Warszawy, z Krakowa, z Katowic, z Gdańska.
My spotkaliśmy się na konferencji G2 o geopolityce i przemyśle zbrojeniowym i nas zdziwiła informacja, że jest 500 prywatnych firm, które pracują na rzecz wojska w Polsce.
Aż tak nie. Chyba to inaczej zabrzmiało. To znaczy jest w tej chwili prywatny firm, które na rzecz wojska pracują, jest stosunkowo niewiele, bo można policzyć ich prawdopodobnie na palcach dwóch rąk. Ale generalnie jest tutaj na konferencji G2 we Wrocławiu, to była jak gdyby około 500 firm zgłosiło się chęć współpracy i wsparcia, bym powiedział, wysiłku tego zbrojeniowego, który w tej chwili Polska wykonuje, żeby w tym uczestniczyć. To nie jest sprawa też prosta. Pamiętajmy, że spełnienie wymogów formalnych, prawnych i różnego typu oczekiwań wojska, no jest sprawą skomplikowano, ale myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby ten zakres tych firm znacznie wzrósł.
Pan obserwuje to wszystko, te wszystkie duże zamówienia wojskowe, które ma rząd polski. Z pana punktu widzenia one są racjonalne, dobre?
Znaczy tutaj bym powiedział, trudno mi jest oceniać, bo oczywiście ja rozumiem pewnego typu intencje, bym powiedział, gdzie mamy sytuację taką, że rząd polski, całe społeczeństwo, ogromny wysiłek wkładamy w wsparcie Ukrainy, wysyłając ogromne ilości sprzętu dla Ukrainy. Pamiętajmy, że jesteśmy drugim po Stanach Zjednoczonych dostawcą uzbrojenia, a jednocześnie musimy szybko uzupełnić te braki, które tam żeśmy wysłali. W związku z tym są zakupy zagraniczne. Ale to istotne, że my w tych wyrobach zagranicznych również mamy swoje systemy, instalujemy, czyli w tych wyrobach koreańskich, wszystkie wyroby koreańskie są przez nas wyposażane, więc jakiś udział polskiego przemysłu w tym jest. A z drugiej strony no, liczę na to, że ten przemysł polski zbrojeniowy będzie posiadał większą liczbę zamówień, tak żebyśmy mieli polskie konstrukcje.
I ten polski przemysł zbrojeniowy jest dowartościowany?
Znaczy tutaj pytanie, bym powiedział, jest wieloznaczne, tak? Tak, ale...
Doceniony.
Doceniony. Znaczy... Mamy kilka polskich wyrobów, które są bardzo dobre. To jest krab, to jest rak, polska wieża bezzałogowa, w tej chwili Borców wchodzący na uzbrojenie, czy właśnie te polskie bezzałogowce Fly-Eye, czy system Topaz naszej produkcji. I one, moim zdaniem, powinny być zamawiane i szeroko implementowane w polskim wojsku, gdzie mam nadzieję, że to będzie następowało, ale z punktu widzenia grupy WB chcę powiedzieć, że w tej chwili polski rząd kupuje bardzo dużo.
Grupa WB w ogóle jest bardzo charakterystyczna i nietypowa, jeśli chodzi o polski rynek, bo produkuje coś od początku do końca.
Tak, tak. Tutaj nasza filozofia jest taka, że wszystkie prawa własności, wszystkie rozwiązania intelektualne należą do nas.
Bo wiele polskich firm pracuje na zamówienie, robi rozmaite podzespoły, które są wykorzystywane przez innych.
Tak, my tutaj, nasza polityka jest taka, że każdy element, który stosujemy w naszych systemach, powinien być wytwarzany przez nas lub przez naszych kooperantów i że technologie, na których bazujemy, muszą być naszą własnością. To chodzi o swobodę eksportu, swobodę zmian, adaptacji, no i przede wszystkim wiedzę, jak reagować na zmieniające się środowisko, jeżeli chodzi o zagrożenia ze strony
przeciwnika. To jeszcze jedno ważne pytanie handlowe. WB Electronics ma podpisany kontrakt z rządem ukraińskim. Czy to jest normalna handlowa transakcja?
Tak, tak, tak. Tutaj oczywiście no, takich elementów wspierających Ukrainę z naszej strony jest dużo, bo również wykonywaliśmy różnego typu darowizny, ale głównie na rzecz sił zbrojnych Ukrainy bezpośrednio. Ale mamy też podpisane no, bezpośrednie umowy, po prostu zamówienia, gdzie Ministerstwo Obrony Ukrainy po prostu zamawia u nas dostawy, bo nasz sprzęt jest sprawdzony na siły zbrojne, na uzbrojenie na terenie Ukrainy jest po prostu bardzo, bardzo pożądany.
Czy takie systemy dowodzenia, rozumiem, i łączności są równie ważne jak drony, albo ważniejsze, jeśli chodzi o produkcję WB Electronics?
Tak, to na dzień dzisiejszy ten poziom naszego obrotu związanych z systemami bezzałogowymi, bo to mówimy o dronach, tak, no to jest około 30%, 70% to są systemy uzbrojenia, systemy dowodzenia i łączności.
I taki system też ma polską myśl techniczną?
Wszystko jest polskie. Odpoczynając od tego, że własne komputery robimy, własne radiostacje, własne software, wszystko jest zrobione przez nas.
Ale nie mamy własnych w kosmosie...
satelitów. No, wszystkiego się nie da zrobić firmą, która powstaje jako startup, prawda, i musi się rozwijać, bym powiedział, głównie w oparciu o własne środki. No, tak się nie da.
Jeszcze pan pamięta, że to był startup kiedyś.
No, ja tak zaczynałem. No, pamiętajmy, że zaczynaliśmy mając 7 osób, nie?
A doszliśmy do 2000.
Do 2000 od 97 roku.
A my doszliśmy do godziny 9, prawie 3. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
Piotr Wojciechowski, współzałożyciel firmy WB Electronics, był gościem poranka w NET. Lekko spóźniony pociąg pospieszny, czyli wiadomości. Jakub Duszak już zajmuje stanowisko pracy i za chwilę dowiemy się, co słychać w polityce polskiej i światowej. Jeszcze tylko słuchawki i Krzysztof Skowroński mówi Państwu do usłyszenia.
Dzień dobry, jest 9:03 w tym wydaniu wiadomości. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, komentarz rzecznika Konfederacji, nocne ataki na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka oraz Polska z europejską nagrodą za poprawę sytuacji na drogach. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Komisja do spraw badań wpływów rosyjskich wzmacnia Donalda Tuska, powiedział w poranku wnet rzecznik Konfederacji Witold Tumanowicz.
Teatr polityczny, który jest obliczony na wzmocnienie Donalda Tuska. Dzięki wprowadzeniu tej komisji wyprowadził na ulicę kilkaset tysięcy ludzi. Kaczyński po prostu bez Tuska nie istnieje i chciał go wzmocnić. Dzięki temu ta polaryzacja, ta zgrana płyta walki Tuska z Kaczyńskim po prostu ciągle gra. Prawda jest taka, że wszystkie te kompetencje, które miałaby mieć ta komisja, mają obecnie służby i powinny już to dawno wyjaśniać.
Mówił rzecznik Konfederacji Witold Tumanowicz, cała rozmowa na Wnet FM. Polska z europejską nagrodą za poprawę sytuacji na drogach i ograniczenie wypadków śmiertelnych w ostatniej dekadzie o połowę. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, która przyznaje nagrody, opublikowała w nocy najnowszy raport, a nagrodę odbierze po południu w Brukseli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To pierwsza taka nagroda przyznana naszemu krajowi. W ubiegłym roku w Polsce zginęło 50 osób na milion mieszkańców, a w 2012 93 osoby. Średnia unijna to 22%. Jedynym krajem, który ma lepsze statystyki, jest Litwa, nagrodzona w ubiegłym roku, która zmniejszyła o 60% liczbę ofiar śmiertelnych na drogach. Z tego zestawienia wynika, że najbezpieczniej jest na drogach w Norwegii, gdzie w ubiegłym roku odnotowano 21 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Rosja przeprowadziła w nocy atak powietrzny na Ukrainę. Rosyjskie wojska zaatakowały m.in. Kijów, Lwów i Zaporoże. O szczegółach mówił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Tej nocy w całej Ukrainie wróg zastosował 30 tych szachedów i 28 z nich zostało zastrzelonych. Niestety mamy informację z Lwowa, że w Lwowie doszło do wybuchu na jednym z obiektów infrastruktury krytycznej. Był pożar, ale nie ma informacji o ofiarach.
Mówił Dmytro Antoniuk. Chiny i Kuba negocjują obecnie plany budowy wojskowego ośrodka szkoleniowego na wyspie, co wywołało alarm w USA, które obawiają się chińskich żołnierzy i operacji wywiadowczych, jakie mogłyby być przeprowadzane z odległości zaledwie 160 km od amerykańskiego wybrzeża, pisze dziennik The Wall Street Journal. Dyskusje dotyczące ośrodka na Kubie są na zaawansowanym poziomie, ale jeszcze nie zostały zakończone, sugerują amerykańskie raporty wywiadowcze, na jakie powołuje się dziennik. Źródła gazety w amerykańskich władzach i wśród byłych przedstawicieli administracji przekazały, że nowy ośrodek na Kubie może zapewnić Chinom możliwość stacjonowania żołnierzy na wyspie i rozszerzenia sposobu gromadzenia danych wywiadowczych, w tym poprzez podsłuchy elektroniczne przeciwko Stanom Zjednoczonym. Według Wall Street Journal władze USA najbardziej zaniepokojone są tym, że planowany obiekt ma być częścią chińskiego projektu 141, inicjatywy chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej mającej na celu stworzenie kolejnych chińskich baz wojskowych na świecie oraz sieci wsparcia logistycznego dla chińskich sił.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie dnia miejscami wzrastające do dużego, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem i porywami wiatru do 65 km na godzinę dla wschodniej części województwa lubelskiego. W najcieplejszej porze dnia termometry wskażą 26-27 stopni na ścianie wschodniej, 28-29 na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju od 30 do 32 stopni.
Wiadomości sportowe.